Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Przed nami kolejna audycja z cyklu Trzeci Sektor, a dziś moimi gośćmi są Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, prezes zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan. Dzień dobry. I pani Barbara Tomecka, członek zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
Dzień dobry.
Zacznijmy naszą rozmowę tradycyjnie od przybliżenia organizacji, które pani reprezentujecie. Czym zajmuje się Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan?
Jest to stowarzyszenie, które powstało przeszło 10 lat temu i założyliśmy sobie ochronę dziedzictwa mieszkańców Białegostoku, bądź też osób, które stąd wywodzą swój rodowód. Mamy sporo sukcesów. W 2011 roku zorganizowaliśmy pierwszy Światowy Zjazd Białostoczan. Przyjechało bardzo wielu naszych ziomków z całego świata. Cieszyło się to dużą popularnością, ale oprócz tego zajmujemy się także publikacją książek związanych z dziejami naszego miasta. Wyszła seria publikacji autorstwa pana Wiesława Wróbla. Słynne ulice. Ulica Świętojańska, ulica Kielińskiego, kioska, poszczególne budynki opracowywane po to, żeby zachować to, co da się ocalić, a także, żeby wypromować do świadomości młodszych mieszkańców grodu dzieje naszego miasta. Ostatnim naszym zainteresowaniem i takim skupieniem jest kwesta zmierzająca do ocalenia najstarszej nekropolii katolickiej w Białymstoku, cmentarza farnego pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Już ten krótki opis pokazuje, że macie tych działań naprawdę dużo, bardzo różnorodnych. A ile lat już stowarzyszenie działa?
10.
Dekada.
Tak.
Z tej okazji można nawet sobie świętować okrągły jubileusz.
Tak, zamierzamy.
A kiedy te obchody?
Prawdopodobnie na wiosnę. Chcę powiedzieć, że w naszym gronie jest bardzo wielu znakomitych białostoczan. Między innymi honorowym członkiem był świętej pamięci Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie, ale także spośród żyjących między innymi maestro Jerzy Maksymiuk, spora grupa wybitnych naukowców, którzy na stałe mieszkają poza granicami, zajmują się różnymi dyscyplinami badań, czy też twórców kultury. Mamy naprawdę czym się chwalić. Jeżeli będziemy organizować ten jubileusz, z całą pewnością zwrócimy się do państwa o udział.
Wobec tego będziemy na pewno mieli okazję jeszcze rozmawiać na temat jubileuszu, bo myślę, że to rzeczywiście wydarzenie warte uwagi z tej racji, iż również chyba w jakimś stopniu przybliża tę społeczność naszego miasta, która ma swoją, można by powiedzieć, wieloletnią tradycję, ale też bardzo dużo osób stąd emigruje.
To jest fakt. Zaprosiliśmy do naszego gremium sporo białostoczan z naszej diaspory, którzy są rozsiani po całym świecie, a jednak miłość, sentyment do miasta pierwszych słów dało się zauważyć podczas tego światowego zjazdu. Zresztą będziemy szykować, nie chciałabym zapeszyć, ale zamierzamy powtórzyć drugi taki zjazd, który... No, myślę, że jeszcze spowoduje przyjazd wielu białostoczan, bądź też ich spadkobierców do Białegostoku. Mamy żywe kontakty z rodami fabrykantów, którzy zakładali tutaj słynny Manchester Północy, Hasbachowie, Herbstowie czy Komichał. Utrzymujemy z nimi bliskie kontakty, publikujemy książki z materiałów, które są nam dostarczane. Ale także zapraszamy osoby, które w jakimś stopniu są związane z Białymstokiem. Powiedzmy, urodziły się tutaj, a karierę już gdzie indziej osiągnęły. Na przykład znakomity chopinista koncertujący po całym świecie, pan Krzysztof Trzaskowski, który się urodził w Białymstoku. Przygotowujemy też biogramy. No, mogę wymienić najwybitniejszą sopranistkę sceny Ameryki Północnej, Szoszanę Rojze, która urodziła się w Białymstoku. Znakomici koloryści. Simon Segal, który nawet ma swoje muzeum pod Paryżem. Czy też wybitny strukturalista Max Weber, twórca, architekt, twórca wysokościowców nowojorskich, urodził się w Białymstoku. I mogłabym tutaj wymieniać wiele nazwisk, ale to zajęłoby nam całą audycję.
Czy skupiacie się na ludziach, którzy rzeczywiście w Białymstoku się urodzili, żyli, czy obejmujecie na przykład swoim zainteresowaniem również inne części naszego województwa na przykład?
Nie, tylko miasto Białystok i tylko rodowody białostockie.
Jak dużo osób odpowiada na wasze propozycje, by w jakiś sposób zaangażowały się w działalność tej społeczności?
Mamy blisko 200 członków, z czego 140 pracuje z nami stale. Gromadzą jakieś wspomnienia, jakieś zapiski, korespondencje. To jest główna działalność, ale także pomagają nam na przykład w kweście. Główny trzon oprócz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami to stanowią członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan. A kwestarzy rocznie to jest około 120.
Ta działalność będzie miała swoją jubileuszową edycję, o czym mówiliśmy przed momentem, ale też jest ta taka codzienność, choć również cykliczna. I tutaj zmierzamy do tej daty, która co roku powoduje, iż państwo organizujecie się w ramach kwesty czy tego typu działań, które realizujecie w związku z nekropoliami.
Podjęliśmy próbę. W tym roku będzie 5. edycja kwesty poświęconej cmentarzowi Farnemu. I podjęliśmy tę próbę, zapraszając osoby, którym bliskie są zabytki, czy w ogóle spuścizna miasta. I tutaj z największą pomocą przyszło nam właśnie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które regularnie z nami kwestuje. I możemy powiedzieć, że to, że kwesta istnieje, to dzięki wsparciu tego towarzystwa, a także osobom, które już się zaprzyjaźniły z nami i same telefonują i pytają. Na przykład wybitny artysta, aktor Ryszard Doliński opowiada, że on sobie nie wyobraża kalendarza bez udziału w kweście. I notabene mogę powiedzieć, że jego puszka jest zwykle lekka, ale pełna, bo on zbiera przeciętnie 200-złotowe banknoty.
I takich ludzi pewnie chciałoby się mieć pod swoimi skrzydłami jak najwięcej. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Białystok nie jest jakoś wielowiekowym miastem, takim, który posiada bardzo stare zabytki, ale jest o co dbać?
Wydaje mi się, że Białystok nie jest takim młodym miastem, a nawet gdyby był, to też by było o co zadbać. Nawet architektura powojenna tuż też jest warta ochrony. A Białystok ma więcej niż architekturę powojenną, bo my mamy XIX wiek, mamy trochę XVIII wieku, także mamy nawet jeszcze wcześniejsze, także mamy o co dbać. Mamy też, jakby to powiedzieć, przestrzenie, o które warto dbać, jak na przykład Dojlidy. Towarzystwo od 2014 roku walczy o to, żeby nie było czteropasmówki na Dojlidach, które by załatwiło tą dzielnicę po prostu okropnie.
Zmieniając jej charakter zupełnie.
Po prostu jest co robić, proszę pana. Jest o co robić, bo bardzo wiele zabytków nie jest wpisanych do rejestru. Ostatnio zgłosiliśmy wniosek o wpis cmentarza żydowskiego z XVIII wieku w Knyszynie. I to po prostu tam się zachowało bardzo wiele macew. To aż dziwne, że do tej pory nie został wpisany do rejestru.
Są na to szanse, że tak się stanie?
No, pani konserwator obiecała, że są szanse.
A to wróćmy do Białegostoku i proszę nam opowiedzieć o takich wyjątkowych miejscach. Kilka przykładów. Miejsc, które warte są tego, aby o nie dbać, aczkolwiek może mało kto w ogóle je zna.
Jeszcze mogę się włączyć niewątpliwie. Tutaj Basia mówi, że każda przestrzeń, każdy element tej przestrzeni są nadzwyczaj cenne. Czy to będą kapliczki, czy to będą krzyże przydrożne, które by charakteryzowały pejzaż Białegostoku. Szczególny akcent należałoby położyć na naprawdę dewastowane przez deweloperów, no nie muszą mi tego wybaczać, drewniane zabudowy. One giną, one płoną. Stan ich jest rzeczywiście opłakany i tylko się kwalifikują do rozbiórki. A dlaczego? Dlatego, że nie mają tej prawidłowej, właściwej opieki. Przecież Białystok słynął z drewnianych, pięknych budowli z racji sąsiedztwa Puszczy Białowieskiej. To są te budynki przełomu XVIII-XIX wieku, które kreowały także architekturę parterową, zabudowę miejską, ale także przepiękne ceglane domy, zwłaszcza przy ulicach, czy to będzie Wołyńska, czy to będzie Gospodarska. Dzisiejsza, mogę powiedzieć tak, dzielnica Skorupy, zwłaszcza ta dzielnica słynęła z takich pięknych domów o zdobieniu czerwoną i białą cegłą. Różne elementy architektury były podnoszone właśnie poprzez zachowanie takich detali i one też popadają w ruinę. Wielka szkoda, że nie ma jakiegoś planu ocalania miast, jakichś małych takich miejscowości czy też ulic, bo przecież mielibyśmy, myślę, nie jedną swoją złotą uliczkę. gdyby się udało przekonać. To jest naprawdę walor unikalny, bo Białystok był zwykle miastem parterowym. To nie była metropolia na kilkadziesiąt pięter.
A z drugiej strony to miasto, jak każde, rozrasta się, potrzebuje miejsca.
Ale symetrii. Symetrii, korespondencji z tą zabudową, która istniała i która stanowi o naszym dziedzictwie, bo cóż mamy chronić? No nie możemy odpowiadać, że to jest miasto po wojnie przyłączone do Polski, co ja na przykład słyszałam niejednokrotnie.
Dom ostatniego powstańca rozebrano. Teraz włożyliśmy wniosek o wpisanie do rejestru Wiktorii 9, dom drewniany. No może nie jest to jakiś szczyt marzeń, ale w końcu najpierw się robi konferencję o sadowskim artyście. On tam mieszkał i ten dom, za przeproszeniem, przepraszam, będę mówić, szlak trafi. I piszą, że nie widzą tutaj interesu społecznego naszego.
Myślę, że moja koleżanka jest osobą nie tyle emocjonalną, tylko ręce czasami opadają, bo nam się, tak jakbyśmy obie chciały coś ocalić nadzwyczaj, napotykając na jakiś opór. No myślę, że brakuje tu pewnej edukacji regionalnej, czy też budowania świadomości u wszystkich, i u naszych pryncypałów, i u nauczycieli, że ta struktura, z którą mają do czynienia już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, jest nadzwyczajna, bo to jest nasze miejsce urodzenia. Tutaj uczyliśmy się pierwszych słów. Tu chodziliśmy po raz pierwszy po ulicach. Każdy z nas ma jakąś spuściznę domową. Słuchaliśmy wielu opowieści dziadków, pradziadków. Ja miałam to szczęście, że moja prababcia umarła, kiedy skończyłam 24 lata i ona była przewodniczką po moim mieście. Właściwie każdy bruk, który jeszcze ocalał, ma jakąś swoją historię.
Macie panie na pewno okazję niejednokrotnie rozmawiać z mieszkańcami miasta. Jak oni odnoszą się do takich inicjatyw jak wasza? Czy większość z nich przyklaskuje idei zachowania pewnych elementów zabytkowych? Czy większość jest zdania, że trzeba iść z postępem i nie zwracać uwagi na to, co dla wielu wygląda niczym, powiedzmy, jakaś ruina?
Ja myślę, że to drugie. Większość niestety uważa to coś za ruinę, że to... No to potem po jakimś czasie może się ludziom odmienia, może już jakoś dojrzewają do tego, ale to już jest zmarnowane, to już jest, tego nie ma po prostu.
Przejdźmy do kwestii, o której obiecaliśmy opowiedzieć, bo tutaj na pewno ten wynik jest widoczny bardzo szybko i myślę, serca rosną, kiedy okazuje się, że te puszki stają się coraz lżejsze, ale za to coraz zasobniejsze. Jak to będzie wyglądało w tym roku?
Podejrzewamy, że zgromadzimy więcej niż w ubiegłym. Ja mogę przedstawić króciutką statystykę. W tym roku będzie piąta kwesta. Przez cztery kwesty udało nam się uzbierać 92 tysiące złotych, z czego odrestaurowaliśmy 24 obiekty, czyli rocznie 4.
No, jak to są za obiekty? Proszę nam przybliżyć.
Tutaj myślę, że koleżanka więcej powie na ten temat.
To oczywiście są to obiekty wytypowane przez jakieś grono członków tej kwestii, w tym profesor Dolistowska, profesor Maroszek, Andrzej
Lechowski.
Znakomici
muzealnicy, konserwatorzy sztuki. Dobieramy osoby, które są z tytułu swojej profesji kompetentni, żeby typować te nagrobki.
Aczkolwiek stan obiektu też jest ważny. Tak. To jest może najważniejsze, bo jeśli coś to z pierwszej kwestii, to udało nam się nagrobek złożyć właściwie z części.
Tak, i sporo jest takich. No myśmy zaczynali z wynikiem 15 tysięcy, co było też sukcesem, bo była to pierwsza kwesta i trzeba było przekonać, że każdy grosz jest wielokrotny, jest bardzo ważny. I staraliśmy się wytypować najstarsze, naprawdę z 1892-95 roku nagrobki, żeby rozpocząć ratunek tych najbardziej zagrożonych. Potem stosunkowo już te kwesty przybierały inne kwoty. Ubiegła była jeszcze lżejsza, bo zebraliśmy 27 tysięcy złotych. I z tego przeznaczyliśmy na renowację. No właściwie całe kwoty idą na renowację zabytków. Pozyskujemy też środki z innych źródeł na dokumentację. To znaczy w tym roku ukaże się folderek, bo będziemy mieć jakiś jubileusz, będzie to piąta kwesta. I chcielibyśmy naszym darczyńcom dać świadectwo, że każdy grosz to naprawdę jest grosz na wagę złota, bo te zabytki mają taką rangę.
A proszę mi przybliżyć, jak to wygląda kwotowo, jeśli chodzi o konkretny, powiedzmy, pomnik, który chcecie odnowić. Ja wiem, że każdy jest zupełnie indywidualny.
Cena w jest różna, tak.
Ale gdybyśmy tak przynajmniej spróbowali pokazać naszym słuchaczom, jakiego rzędu są to kwoty. Od do na przykład.
W granicach powiedzmy od 4 do 10 tysięcy.
Z tym, że ten obiekt, nad którym mi najbardziej zależy, czyli karawaka, to jest ponad 20. I to nas już piąty rok będzie stresować, że nie nazbieramy na nią.
A to proszę nam powiedzieć, co to jest ta karawaka?
To jest krzyż stojący przed kaplicą, a właściwie teraz już kościołem parafialnym, prawda?
Tak.
I on został chyba w 1892 roku ufundowany przez Wieczorka. I to związane jest ze wszystkimi... To miał ochronić przed zarazą i
tak. Tak zwany morowy.
Morowy, tak.
Morowy, ufundowany właśnie przez Wieczorka.
Tradycja tego jest od XVI wieku w Europie, także...
Trzeba na to około 20 tysięcy złotych.
Tak, tak, tak. I tam jest...
Tam tekst w języku polskim.
Jest oblany. I na dodatek niestety litery odpadają i coraz jest gorzej i niedługo już nie będzie.
Tak. No to może jest okazja, aby zaprosić naszych słuchaczy na tę kwestę, by dołączyli do was, do osób, które zbierają, by wspomogli tę zbiórkę. Może to jest właśnie ten rok, kiedy uda nam się wspólnie te 20 tysięcy na ten krzyż zebrać.
Plus 20 na inne. Myślę, tak że dzięki można... audycji, do której nas pan zaprosił, kto wie, czy nie będzie to jakimś odzewem. Dziękujemy bardzo, bo ja w szczodrość mieszkańców głęboko wierzę, bo wielokrotnie słyszałam serdeczne słowa podziękowania, że w ogóle podjęliśmy ten pomysł, że jest to konieczne. To jest to też sentymentalną taką podróżą w głąb historii miasta, ale także ma to swoje jak gdyby usytuowanie w pamięci, bo często przechodzimy, widzimy nagrobki kolegów z podwórka, nauczycieli, tych, którzy już odeszli, ale także mamy groby zupełnie zaniedbane, kiedyś uznanych obywateli miasta, dzisiaj już się nikt nad nimi nie pochyla. I to też buduje jakąś więź, że no chcemy zapisać w pamięci. Każdy grób jest szczególny, prawda? Jest naznaczony jakąś biografią,
a często
tragiczną.
A nie wszystkie
tragiczną.
Mają swoich potomków,
tak
które,
jest, nie mają opiekunów.
Się opiekują.
Tak. Ja znalazłam na cmentarzu nagrobek, który bardzo mnie wzruszył. On był zaśmiecony po prostu. To był grób, płyta nagrobna z wyżłobionym przez mech napisem 17-letni młody człowiek, a na krzyżu przyczepiona dosyć taka, bym powiedziała, nieudana tabliczka. Nieznany harcerz przez CH zginął w inwazji. Prawdopodobnie osoba pomyliła inwazję bolszewicką 1920 roku. Miał 13 lat. Więc pod tym głazem leżało dwóch chłopców, 13 i 17-letnich, którzy poświęcili swoje piękne życie, poszli do bitwy bolszewickiej z bolszewikami o Białystok. Nikt się nad nimi nie pochylał, bo już nad tym grobem, bo nikogo nie było. Więc byłam po prostu tak tym zszokowana, że w pierwszej chwili zatelefonowałam do koleżanki z prośbą, żeby mnie odebrała z cmentarza, bo emocjonalnie było kiepsko. Na co ona przyjechała i powiedziała, słuchaj, już ten nagrobek masz. Więc i takie reakcje też się zdarzają. Bardzo wzruszające, bardzo emocjonalne. Masz już ten nagrobek, został odrestaurowany. Także w pięknym Piaskowcu odtworzyliśmy tę płytę. Podobnie harcerza Zenka Borowskiego, który został rozstrzelany przez hitlerowców, wynosząc książki polskie nad rzeką Białką.
To przypomnijmy naszym słuchaczom, kiedy i gdzie odbędzie się ta kwesta?
Odbędzie się na cmentarzu Farnym przy ulicy Raginica od 10 do 16.
1 listopada.
Tak, 1 listopada.
Ci, którzy mają tam swoich bliskich, odwiedzają groby swoich bliskich, na pewno tam będą, ale może znajdą się też tacy, którzy przyjdą specjalnie z powodu tej kwesty. Zachęcamy Państwa, naszych słuchaczy, bo jest to rzeczywiście wyjątkowa okazja, aby przynajmniej kolejną część nagrobków, które wymagają renowacji, no co tu dużo mówić, często po prostu uratować.
Tak, dziękujemy bardzo.
To prawda.
Gośćmi Polskiego Radia Białystok były Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, prezes zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan i Barbara Tomecka, członkini zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Trzeci sektor.